Już wiemy, że odpowiedź brzmi tak, tak, ze strony pani profesor. A teraz jak się do tego przygotować? Jak się w ogóle za to wziąć? Od czego zacząć?
No jak każdy psycholog, ja tutaj przytoczę Państwu takie poszczególne fazy procesu motywacyjnego, dlatego że no, to jest taki konstrukt, który tutaj wydaje się najodpowiedniejszy i ten proces składa się z 4 etapów. Rozpoczęcia, ukierunkowania, podtrzymania i tutaj musimy być szczególnie staranni i uważni i zakończenia działania. Oczywiście jest to język, tak, ja wiem, jest to język psychologiczny, ale to spróbuję przełożyć. Spróbuję to teraz przełożyć na język bardzo, bardzo konkretnych zachowań.
Bardzo prosimy.
Czyli innymi słowy, krok po kroczku. Czyli zacznijmy od tego, że tworząc jakieś postanowienie, właśnie spróbujmy wyobrazić sobie takie kolejne etapy, kolejne kroki, które przybliżą nas do realizacji naszego celu, prawda? Czyli innymi słowy, pierwszą rzeczą jest wybranie sobie kilku mniejszych celów zamiast jednego wielkiego postanowienia. Czyli na przykład, jeżeli zdecydujemy się, żeby chodzić na siłownię, to akurat może nie jest do połowy, trochę więcej niż połowy tego miesiąca najlepszy przykład, tak, ale na pewno ten czas się kiedyś skończy i zechcemy ruszyć czy na siłownię, czy na basen, czy do jakiejkolwiek innej aktywności fizycznej, to jakby zamiast na przykład kupić karnet na cały rok, wykupmy na miesiąc, spróbujmy, prawda, czy to jest to, co nam odpowiada, czy to jest to, co chcielibyśmy robić. To dotyczy wszystkiego, to dotyczy
tańca, to dotyczy także decyzji na przykład o dołączeniu do wspólnoty?
Może, to znaczy, tak, może to dotyczyć, dlatego że, no jakby tutaj...
Czyli podjęcia jakby decyzji o terapii?
Może to dotyczyć dania sobie szansy, spróbujmy
na jakiś czas.
Znaczy akurat tutaj jest to decyzja nieco innego rodzaju, dlatego że jakby podjęcie terapii na przykład w jakiejś trudnej sprawie, no to jest taki mniej konkretny akt behawioralny, aniżeli na przykład chodzenie na siłownię, chodzenie na taniec, chodzenie na basen, dlatego że no akurat tutaj my możemy zmienić wtedy. Jeżeli basen nam nie będzie odpowiadał, no to pójdziemy na siłownię, czy pójdziemy na zumbę, czy na cokolwiek innego. Decyzja przyłączenia się do wspólnoty terapeutycznej no jest troszeczkę innego rodzaju decyzją, ale też jakby dajmy sobie tutaj szansę spróbowania.
Na ten pierwszy krok, na tą decyzję.
Tak, na ten pierwszy krok. Druga jakby rzecz, czy druga część naszego planu to konkretność. Zaplanujmy zmianę konkretnych zachowań, a nie takich naszych bardziej abstrakcyjnych wyobrażeń. Czyli no bardzo popularne jest takie rozpoczynanie roku. Nowa ja, chcę w tym roku schudnąć. To jest bardzo ogólne. Skonkretyzujmy. Chcę schudnąć do rozmiaru 40, prawda? Dlatego, że to wyznacza nam cel działania i jakby bardzo mocno pokazuje zarówno takie miejsce w czasie, jak i w przestrzeni, do którego dążymy. Czyli ta konkretność jest bardzo ważna, także to te ramy czasowe, że spróbuję to robić przez najbliższy miesiąc, albo spróbuję to robić do wakacji. Akurat w przypadku takich jakby zestawów działań, no, zdają się mieć tutaj duże znaczenie. No dalej, taki bardzo ważny jest realizm. Czyli załóżmy sobie takie cele, które są realistyczne. Powiedzmy, że chcemy zacząć biegać. No to jest bardzo dobre postanowienie, tylko no nie od razu musimy przebiec maraton w nadchodzącym sezonie, prawda? Być może wystarczy, że sformułujemy sobie cel, że na przykład do października będziemy w stanie przebiec 5 kilometrów. To jest bardzo dobry, bardzo konkretny cel. Proszę zwrócić uwagę, z ramą czasową, z bardzo konkretnym, prawda, celem, z określonym zestawem małych kroków i on jest o wiele bardziej prawdopodobny do zrealizowania, aniżeli wielki cel zostanę biegaczem. Dalej, kolejnym sposobem, żeby łatwiej było nam dotrzymać tych naszych postanowień, jest obserwacja, taka kontrola siebie, prawda? Czyli na przykład, jeżeli jeszcze miesiąc temu nie byliśmy w stanie wejść na schody bez zadyszki, a teraz przebiegamy kilometr, powiedzmy kilometr, to jest to bardzo duży sukces, warto to zauważyć. A teraz najważniejsze. Wróćmy do tego, skąd czerpać siłę. Bo żaden plan jakby nie będzie zrealizowany bez pomocy. Główną siłą, głównym zasobem to są nasi bliscy. to jest najważniejsza, najważniejsza część naszego planu, czyli poproszenie o wsparcie osób, które są nam drogie, które są dla nas ważne.
Czyli te nasze postanowienia nie muszą być naszymi osobistymi, zamkniętymi, że tak powiem, w naszej głowie, sercu i tajemnicy tylko.
Tak, dlatego, że inni ludzie są niezmiernie ważni. Mhm. Po pierwsze, no warto podzielić się z nimi swoimi planami, prawda? Ważne, żeby to były osoby, które nas zrozumieją, które nas znają. Jakby wiemy, że są w stanie nam pomóc, a nie wyśmiać naszych postanowień, nie zdeprecjonują naszych celów. Najpierw ważne jest, żebyśmy upewnili się, że oni w ogóle wiedzą o naszych kłopotach. To, że my odczuwamy coś jako problem, prawda? Drugim etapem jest jakby próba przedstawienia im, jak z tych kłopotów wybrnąć i jaka jest ich rola w tym naszym planie. W ten sposób będziemy mieli dodatkową motywację z ich strony do realizacji naszego planu.
Wsparcie także, mobilizacja swoista wtedy się pojawi.
Tak jest. No, ja tutaj podam bardzo, bardzo prosty przykład. No, jeżeli postanawiamy, że zadbamy o swoje zdrowie i na przykład zmniejszymy ilość słodyczy, jakie jemy, no to ważne jest to, żeby nasza rodzina wiedziała o tym, bo oni nawet nieświadomie mogą nam podsuwać, prawda, nasze ulubione smakołyki, słodkie przekąski. A jeżeli porozmawiamy z nimi poważnie, że boimy się o swoje zdrowie, że chcielibyśmy ograniczyć ten nawyk, ten nasz zwyczaj dietetyczny, to oni nam mogą bardzo, bardzo mocno w tym pomóc. Szukajmy innych ludzi, uwzględniajmy innych ludzi w naszych planach. Bez innych ludzi bardzo trudno nam będzie je zrealizować.
Tu dotknęła pani profesor bardzo ważnego zagadnienia, bo jeśli zatrzymamy się przy wątku i problemie uzależnień wszelakich, to tu zwłaszcza chyba od tej rozmowy, o której pani profesor rozpoczęła też wyjaśnianie tej energii, tej siły, skąd powinniśmy czerpać. Od tej rozmowy szczerej, od tego poszukiwania czy wyjawienia problemu. To dotyczyć może i nadużywania alkoholu i różnych innych problemów.
I różnych
od tej szczerej,
zachowań.
Prawda, tak rozmowy, tak wiele zależy. I tak przeszłyśmy od postanowień do szczerości i do tego, jak ważnym wsparciem są najbliżsi.
Ja może jeszcze jedną rzecz tutaj powiem. Dlatego, że musimy przygotować się, że nie każdy plan wypali nam od razu w 100%. Czyli innymi słowy, będą się nam zdarzały potknięcia, nawroty. Warto założyć, prawda, że mogą nam się one zdarzyć. Dlatego tutaj no, nie możemy się załamywać, gdy one się właśnie gdzieś tam na drodze realizacji naszego planu trafią. I tutaj ci bliscy, ci inni ludzie są bardzo ważni. Bo właśnie wtedy wsparcie z ich strony, rozumiem, potknąłeś się, ale idziemy dalej. Ja dalej będę cię wspierać. Jest ogromnie, ogromnie ważne. Od nich bardzo często zależy to, czy będziemy w stanie podnieść się, otrzepać i dalej realizować nasz plan. Pamiętajmy o tym, że zwłaszcza w momentach kryzysowych, gdy zdarzy się właśnie nam kryzys, gdy nie poradzimy sobie od razu z tym naszym demonem, wsparcie drugich osób, najbliższych nam osób, jest po prostu decydującym czynnikiem motywacyjnym. Ja to bardzo, bardzo mocno podkreślać będę. Nie możemy zrażać się, jeżeli nie od razu wszystko idzie wspaniale, ale będzie to proces szybszy, jeżeli pomogą nam w tym inni ludzie.
Bardzo to jest ważne, o czym pani profesor mówi, bo często, kiedy na naszej antenie prezentowane są świadectwa osób z problemami, które wychodzą z zaułków, trudów życia, właśnie problemów z uzależnieniami, ze zdrowiem, to ta rola towarzyszących im osób, tu myślę o wspólnocie na przykład AA, która także pojawia się na naszej antenie, jest ogromnie istotna. Pewnie dziś jeszcze zaprosimy kogoś ze wspólnoty do naszego programu na rozmowę późniejszą, ale korzystając jeszcze z obecności pani profesor, chciałabym prosić o kilka takich podpowiedzi dla nas rodziców, bo co prawda wciąż żyjemy nadzieją, że już niebawem nasze pociechy znajdą się w szkole. Zobaczymy, co będzie po 17 stycznia, ale ciągle są wśród tych mediów i komputerów. i będą wychodziły do społeczności, na co liczymy, prawda, i na co czekamy. Ale te problemy, o których teraz pewnie myśli pani profesor i o które chciałabym zapytać, związane właśnie z uzależnieniami behawioralnymi i z problemami odnalezienia się w tej trudnej, ubiegłorocznej sytuacji, się pojawiają. I gdzieś jakoś trzeba sobie z nimi radzić. Kilka takich wzmacniających rad dla rodziców, poproszę pani profesor, w tej wiązance noworocznej.
Jak radzić sobie z trudnymi warunkami życia, gdy wszystko zmusza nas, wszystko zachęca nas do tego, żebyśmy zachowywali się w nieodpowiedni sposób. Prawdopodobnie ma pani na myśli przede wszystkim internet, ma pani na myśli przede wszystkim izolację społeczną, wzywanie, ograniczenie tej aktywności, kontaktów z innymi, z rówieśnikami, że to są takie czynniki zagrożenia, zagrażające nam. Oczywiście spróbujemy sobie zwerbalizować kilka, no może nie złotych, ale takich podstawowych rad, podstawowych sposobów radzenia sobie z taką trudną sytuacją.
Wspaniale. A teraz posłuchajmy muzyki i powrócimy do naszej rozmowy.